with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 81 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio dla Polonii już od 81 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na marzec Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby wkład kobiet w rozwój społeczeństwa był właściwie doceniany na całym świecie. Oraz intencję misyjną, aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy, zwłaszcza w Azji, są dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu na imię Chrystusa. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o poszanowanie życia i godności każdego człowieka.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc marzec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę marca. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej, służebnicy Pańskiej.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Zapraszamy was do udziału w nowennie ku czci świętego Józefa, patrona dobrej śmierci. To z nim będziemy trwali na modlitwie i ofierze od 10 do 18 marca. Niech ta nowena przypomina wam potrzebę uciekania się pod opiekę świętego Józefa, opiekuna Chrystusa i jego matki oraz Kościoła powszechnego.
Zachęcamy was do gorliwego udziału w nabożeństwach wielkopostnych, takich jak Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Przypominamy, że w godzinie różańcowej możecie zamówić płytę CD z rozważaniami Drogi Krzyżowej, CD z Gorzkimi Żalami, jak również komplet dwóch CD z różańcem.
Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. To jedna z myśli zawartych w orędziu Benedykta XVI na tegoroczny Wielki Post.
W tegorocznym orędziu na Wielki Post Benedykt XVI zachęca cały Kościół, aby skupił się na wzajemnej trosce. Chrześcijanin musi troszczyć się nie tylko o siebie, lecz również o bliźnich, wiedząc, że nasze losy są od siebie współzależne, tak w dobru, jak i w złu. Zarówno grzech, jak i uczynki miłości mają też wymiar społeczny, pisze Benedykt XVI. Zauważa jednocześnie, że postawa ta jest sprzeczna z panującą powszechnie obojętnością. Rodzi się ona z egoizmu, choć niekiedy ukrywa się ją pod płaszczykiem poszanowania dla prywatności drugiego człowieka. Przeciwko obojętności stanowczo występował Pan Jezus. Jej uosobieniem są kapłan i lewita, z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, czy beztroski bogacz, nieczuły na los ubogiego Łazarza. W orędziu na Wielki Post Benedykt XVI najwięcej uwagi poświęca jednemu aspektowi wzajemnej troski, który w jego przekonaniu popadł w zapomnienie, a mianowicie upomnieniu braterskiemu, z myślą o zbawieniu wiecznym. W dzisiejszym Kościele istnieje wielka wrażliwość na materialne potrzeby bliźniego, natomiast niemal całkowicie pomija się milczeniem duchową odpowiedzialność za braci, czytamy w orędziu. Papież podkreśla, że inaczej było w kościołach pierwszych wieków i dojrzałych wspólnotach chrześcijańskich, gdzie dbano nie tylko o cielesne potrzeby brata, ale również o zdrowie jego duszy, pamiętając o jego przeznaczeniu. Sam Chrystus nakazywał upominać brata, który grzeszy, a tradycja Kościoła zaliczyła upominanie grzeszników do dzieł miłosierdzia duchowego. Ocalenie tego aspektu miłości chrześcijańskiej jest dzisiaj bardzo ważne, apeluje Benedykt XVI i podkreśla: nie należy milczeć w obliczu zła. Mam tu na myśli postawę tych chrześcijan, którzy przez szacunek dla człowieka lub po prostu z wygodnictwa dostosowują się do powszechnie panującej mentalności. Zamiast przestrzegać swych braci przed takimi sposobami myślenia i postępowania, które są sprzeczne z prawdą i nie prowadzą do dobra. Ojciec Święty zauważa również, że w obojętności na duchowe dobro bliźniego przejawia się zanik z perspektywy eschatologicznej. W takiej sytuacji całe życie sprowadza się jedynie do wymiaru ziemskiego, a wszelki wybór moralny zasługuje na uznanie w imię wolności jednostki.
Drodzy słuchacze, zapraszam Was dzisiaj na trzecią już naukę rekolekcyjną, którą poprowadzi dla Was znany Wam już dobrze ksiądz Józef Kloss z Buffalo, New York. Spróbuję nas zachęcić do odpowiedzi na pytanie, co ja zrobiłem dla świętości Kościoła.
Witam drogich słuchaczy Godziny Różańcowej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trzeciej nauce rekolekcyjnej nadaję tytuł Kościół na cenzurowanym. Dzisiaj część pierwsza. W poszukiwaniu odpowiedzi na dwa podstawowe pytania tych rekolekcji, co dla mnie znaczy wierzyć dzisiaj, jak mam wierzyć dzisiaj, a także jaka jest moja wiara, zwróćmy się najpierw ku Kościołowi, który jako katolicy tworzymy i który jest dla nas wspólnotą wiary i zobaczmy, jaki obraz tegoż Kościoła sobie tworzymy i jakie są mechanizmy odchodzenia katolików od Kościoła. Pozwólcie, że w tej jednej z pierwszych nauk poruszę temat bardzo drażniący i bulwersujący, a zarazem bardzo delikatny, jakim jest szerząca się w naszym społeczeństwie niezwykle zajadła, wprost kipiąca nienawiścią krytyka. Ta krytyka dotyczy różnych rzeczywistości. Krytykujemy państwo i struktury państwowe. Krytykujemy polityków, gospodarkę, pracodawców i pracowników. Krytykujemy urzędy i urzędników. Krytykujemy wszyscy, wszystko i wszystkich. Jest to w pewnym sensie zrozumiałe, jako reakcja na czasy, kiedy krytyka była zabroniona, a nawet karalna. I to nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, które już cieszyły się demokracją. Jest to zrozumiałe i wytłumaczalne w tym sensie, że krytyka jest jednym z elementów, ale tylko jednym z wielu elementów, odzyskanej w jakimś sensie w 1989 roku niepodległości czy wolności w naszym ojczystym kraju, któremu na imię Polska. Krytyka, jeśli jest konstruktywna, jest elementem nieodzownym każdego zdrowego społeczeństwa. Krytyka jest przejawem zdrowego zatroskania o dobro wspólne. Ale niestety, jeśli ten jeden z elementów staje się jedynym elementem, to wolność jest już tylko nadużyciem, a dobro celem nieosiągalnym. A w naszym społeczeństwie tak się chyba właśnie stało, że ten jeden z wielu elementów wolności stał się niemalże jedynym. Krytyka przerodziła się w totalne i destruktywne krytykanctwo. A kiedy krytyka, która może i powinna być konstruktywna, bo tylko wtedy ma sens, staje się destruktywnym krytykanctwem, to ono w ostateczności rodzi poczucie bezsilności i apatii. Żadnego dobra nie tworzy, a przyczynia się tylko do zniechęcenia i niszczenia. Jej efektem jest nie zmiana, ani naprawa, czy poprawa czegokolwiek, a jedynie depresja, zniechęcenie i apatia. Czyż nie zauważamy tego sami, oglądając przygnębiające dzienniki telewizyjne, narzekając i utyskując na to, co się dookoła nas dzieje? Krytyka, a właściwie krytykanctwo, ma jeszcze jedną niebezpieczną wadę. Odwraca moją uwagę ode mnie samego. Krytykując innych, uspokaja mnie jako, i to bardzo przewrotnie, swoje sumienie. Skoro inni są tacy źli, to ja nie jestem jeszcze taki najgorszy. Uspokajając w ten sposób nasze sumienie, pozwalamy sobie na mniejsze lub większe świństewska, wcale nie przyczyniając się do poprawy sytuacji. Na zło nie odpowiadamy dobrem, a tym samym wcale tego zła nie pomniejszamy. Nie można być na pewno naiwnym i infantylnym hura optymistą. Nie można nie widzieć panoszącego się dookoła zła, ale nie można go tylko wytykać. Trzeba umieć także widzieć i pomnażać dobro. Dobro nie spada z nieba, nie jest czymś ode mnie niezależnym. To ja go pomnażam i ja jestem także jego autorem. Moi drodzy, nie chcę bronić państwa i jego zdemoralizowanych struktur, które w ostatnich czasach raczą nas coraz większymi aferami i skandalami. Nie chcę stawać w obronie urzędów i aroganckich urzędników, skorumpowanych polityków, skompromitowanych posłów, senatorów i wielu nieuczciwych biznesmenów. Ale rodzi się pytanie, czy za ten stan rzeczy odpowiedzialni są rzeczywiście tylko oni sami? A kto ich wybrał? Kto na nich głosował? Gdzie nasze poczucie odpowiedzialności? Kto tym ludziom pozwolił sięgnąć po władzę? No i inne z tym związane pytania. A kto pracuje w urzędach? Marsjanie? Skąd ci ludzie w urzędach pochodzą? A ja? Jaki ja jestem w stosunku do moich petentów, podwładnych, ludzi ode mnie zależnych? Czy nie jest tak, że sami sobie w pewnym sensie zgotowaliśmy ten los naszą biernością, naszą niejakością, naszą rzekomą neutralnością i niezaangażowaniem? Czy nie jest tak, że to my sami tworzymy ten nieprzyjemny, tak krytykowany zawzięcie światek. Kochani, to są pytania i problemy natury ogólnej, które powinny być przemyślane bardzo głęboko i bardzo uczciwie. Sama tylko krytyka bowiem ani nic nie zmieni, nic nie naprawi, ani nie uleczy, a spycha nas coraz bardziej w sferę ustawicznego i w sumie nieodpowiedzialnego utyskiwania, zniechęcenia, narzekania, ubolewania i bezsilności. Niby mamy odwagę krytykować, oburzać się, napiętnować, ale okazuje się, że tylko w tłumie, kiedy nie trzeba ponosić za to, o co się mówi, żadnej odpowiedzialności, kiedy w sposób łatwiutki dzieli się świat na my, niesprawiedliwie wykorzystywani, choć uczciwi, i oni, wykorzystujący i nieuczciwi. A przecież świat się tak nie dzieli. Świat nie funkcjonuje według takich prościutkich schematów. To są problemy, które powinniśmy umieć sami dogłębnie i bardzo uczciwie przemyśleć, a nie oddawać się tylko z lubością ustawicznemu utyskiwaniu. I to jest jeden aspekt owej wszechogarniającej krytyki czy krytykanstwa. Ale jest jeszcze i drugi, o wiele bardziej niebezpieczny i bolesny. A jest nim fakt, że dokładnie te same schematy przykładamy do rzeczywistości Kościoła, do rzeczywistości naszej wiary, naszego religijnego zaangażowania lub raczej niezaangażowania. I tu także następuje bardzo niesłuszny podział na my i oni. Wskazuje to tym samym na to, że my to nie Kościół, że my jesteśmy tylko biernymi odbiorcami usług kościelnych, że my za nic nie jesteśmy odpowiedzialni, że Kościół jest w stosunku do nas instytucją i to instytucją zewnętrzną, którą należy jedynie rozliczać. Nasze uczestnictwo w życiu Kościoła to bardzo często bierne tylko i z pozycji widza uczestnictwo w nabożeństwach. W przypadku zaś jakichś afer i skandali, nadużyć i faryzejskiej obłudy zawsze winni są raczej oni. Księża, hierarchia, proboszcz, katecheta, akcja katolicka, koło charytatywne albo pijacy, źle się prowadzący, złodzieje, po prostu i inni. Nigdy ja. Rzekomo pobożne rozważanie męki pańskiej, uczestniczenie w drodze krzyżowej, czy nawet wzruszanie się kazaniami na gorzkich żalach, jeśli nie ma przełożenia na życie codzienne, jest na pewno jałowe, a może być nawet niebezpiecznym uspokajaniem i mamieniem swojego sumienia. Tego rodzaju praktyki powodują jednak coś więcej. Wypaczają, deformują i karykaturyzują obraz Kościoła i religijności. Można bowiem bardzo regularnie i powiedzmy bardzo pobożnie uczestniczyć w wielu nabożeństwach, w uroczystościach i świętach kościelnych, a jednocześnie w życiu codziennym, w naszym stosunku do bliźniego, nie kierować się wcale albo tylko wybiórczo przykazaniami, nauczaniem Kościoła czy normami moralnymi i etycznymi. I znowu następuje faryzejskie samousprawiedliwienie na zasadzie: jeśli inni, księża, tak postępują, to moje postępowanie nie jest wcale takie złe. I to jest ogromne niebezpieczeństwo dla człowieka, który tak rozumuje i działa. Uspokaja on bowiem swoje sumienie zewnętrznymi praktykami religijnymi i usypia je jednocześnie na głos Boży, który mówi: obłudnicy. Dobrze powiedział o was prorok Izajasz. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. ale czci mnie na próżno. Tego rodzaju postępowanie, najmilsi, jest niestety także przyczyną zgorszenia dla innych, a co za tym idzie, przyczyną, dla której wielu odchodzi od Kościoła, od wiary, a nawet od samego Pana Boga. Na pewno jest to przerażające, jeśli taką dwulicową osobą jest kapłan, który z powołania i niejako z obowiązku powinien być przykładem i wzorem w życiu religijnym i moralnym. Niestety, jest to także prawdą w odniesieniu do innych. Można bowiem powiedzieć, Kościół jest taki, jakim my go tworzymy, nie księża i nie biskupi, ale właśnie my, wierzący. Jeśli my nie jesteśmy święci, to i Kościół nie będzie święty. A co ja zrobiłem dla świętości Kościoła? Warto sobie takie pytanie postawić, bo to także jest jeden z głównych elementów mojej wiary. Tym pytaniem kończę trzecią naukę rekolekcyjną. Na następną zapraszam Was już za tydzień.
Należymy do Kościoła katolickiego, który jest Chrystusowym Królestwem Pokoju, dlatego na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo, które udzieli Wam nasz rekolekcjonista, ksiądz Józef Kloss.
Bóg Ojciec Wszechmogący, niech umocni Waszą wiarę, że Jezus Chrystus narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu jest prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie, abyście z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia.
Amen.
Niech Bóg da Wam godnie wielbić ukrytego w Najświętszym Sakramencie swojego Syna, abyście mogli oglądać Go w wiecznej chwale.
Amen.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Godzina różańcowa stara się zaspokajać wasz głód duszy. Od czasu do czasu przypomnijcie sobie, że na apostolat Słowa Bożego trzeba wesprzeć materialnie, bo wasza dobroć i hojność jest jedyną gwarancją naszego istnienia. Bóg zapłać za wasze modlitwy i ofiary. Piszcie do nas pod adresem Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Przypominamy, że nasze programy są nadawane także przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Kończy się nasza audycja. Zapraszam Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro Wam wszystkim.